Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o zastrzeżeniach Solidarności wobec nowych zapisów MEN dotyczących nauczania w czasie pandemii koronawirusa, dialogu w Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego, o związkowej akcji Kupuję nasze produkty, a także jak dziś skutecznie szukać pracy oraz o zawodach przyszłości.
Okiem pracownika.
Solidarność Pracowników Oświaty krytykuje Ministerstwo Edukacji Narodowej za wprowadzenie nowego zapisu konsultacji z uczniem, bo jak twierdzi Solidarność, konsultacje wykraczają poza znaczenie pojęciowe godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dla Radia Gdańsk mówi pani rzecznik prasowa Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, Monika Ćwiklińska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor.
Solidarność w swoim stanowisku z 22 maja, tutaj cytat, wyraża dezaprobatę wobec obniżania poziomu procesu legislacyjnego oraz unikania przez resort edukacji odpowiedzialności za tworzone akty prawne. Co Solidarność ma na myśli?
Uważamy, że wprowadzane mniej więcej co 2 tygodnie rozporządzenia bądź ich nowelizacje wprowadzają bardzo duży chaos prawny. Są to akty prawne niekonsultowane partnerami społecznymi. No i potem konsekwencją takiego, jak to mówimy, pisania prawa na kolanie jest dowolność w interpretacji tych zapisów prawa przez na przykład jednostki samorządu terytorialnego czy dyrektorów szkół i tak dalej, i tak dalej. No to nam się zdecydowanie nie podoba. No już takim rażącym przykładem wprowadzenia jakiegoś chaosu właśnie w aparat pojęciowy prawa oświatowego jest ostatnia nowelizacja rozporządzenia, która wprowadza pojęcie konsultacji nauczyciela z uczniem.
No właśnie, i gdzie jest problem?
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe pojęcie konsultacji nauczyciela z uczniem, które to pojęcie nie mieści się ani w prawie oświatowym, ani w karcie nauczyciela. No i teraz samo pojęcie nie stanowi problemu, natomiast nie wiadomo właściwie, w jaki sposób należy rozumieć takie konsultacje. Czy ministerstwo miało na myśli to, że konsultacje takie będą rodzajem realizowania podstawy programowej, czy też ma być to swoisty kurs przygotowawczy dla uczniów, na przykład przed egzaminem.
Bo jeśli nie wiadomo, o co chodzi, czy są to dodatkowe zajęcia edukacyjne, czy godziny ponadwymiarowe, to jaki wpływ ma to na nauczycieli i na dyrekcję placówki?
A no właśnie, po pierwsze nie wiadomo, czym te konsultacje mają być. I po drugie, co istotne z punktu widzenia nas związkowców i nas nauczycieli, jest to, kto za tę pracę nauczyciela zapłaci, prawda? No bo skoro nie są to ani godziny ponadwymiarowe, ani zajęcia rozwijające zainteresowania, no to prawdopodobnie nauczyciele będą to po prostu czynić za darmo. Duże wątpliwości budzą również konsultacje dla absolwentów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mają prowadzić zajęcia z młodzieżą, tymi osobami, które już nie są uczniami danej szkoły. No i znów kolejny problem, kto za tę pracę nauczycieli zapłaci.
Czy już taka dyskusja między na przykład dyrektorami szkół, placówek oświatowych, a przedstawicielami związków zawodowych, czy już taka dyskusja ma miejsce? Że nie wiadomo, kto ma zapłacić za te zajęcia, które prowadzą nauczyciele.
Praktycznie dyskusji takiej nie ma. Po prostu dyrektorzy szkół, chcąc zrealizować rozporządzenie ministra edukacji, przygotowali harmonogramy takich konsultacji. Nauczyciele mają się do tego dostosować. No i tak się właśnie postępuje u nas. Jest to po prostu sytuacja niedopuszczalna. Nie może być miejsca na właśnie taką dowolność interpretacji przepisów prawa.
Dziękuję za rozmowę, pani rzecznik.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani redaktor. Do widzenia.
A w studiu pan Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Solidarność rusza z akcją Kupuję nasze produkty. Duże S w środku słowa nasze. Na czym będzie polegać ta akcja?
Proszę państwa, panująca epidemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej gospodarki, a co za tym idzie, również zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie musimy być szczególnie solidarni ze sobą nawzajem, podejmując wiele różnych działań, które mogą nam pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Rada Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność przyjęła akcję Kupuję nasze produkty. Akcja ma na celu promowanie zakupu produktów wytwarzanych w naszych zakładach pracy. Ta autorska akcja Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność ma polegać na wybieraniu podczas zakupów produktów wytwarzanych w naszych przedsiębiorstwach.
A jak można to sprawdzić, panie przewodniczący? Ja na przykład niedawno kupowałam miód i była etykietka, że produkt z krajów Unii Europejskiej.
Proszę państwa, będziemy na różnego rodzaju portalach społecznościowych, na stronach internetowych naszego sekretariatu przedstawiać produkty wytwarzane przez nasze przedsiębiorstwa, w których działają nasze organizacje zakładowe NSZZ Solidarność, tak aby wszyscy mieli możliwość się zapoznać z tymi naszymi produktami.
Ja rozumiem, że ta akcja kierowana jest w takim razie nie tylko do członków Solidarności, ale do wszystkich Polaków.
Oczywiście. Robimy to jako struktura branżowa sekretariatu po to, żeby oczywiście najpierw skierować akcję do naszych przedstawicieli, naszych członków związku, naszych rodzin, ale jak najbardziej do wszystkich Polaków, ponieważ produkujemy doskonałe, powtarzam, produkty spożywcze wytwarzane przez nasze zakłady pracy.
Odsyłamy państwa do strony NSZZ Solidarność, gdzie będzie można poznać, jakie artykuły produkowane są w Polsce, w polskich przedsiębiorstwach. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad z ekspertem.
W studiu Radio Gdańsk pan Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność i wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
28 maja obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tematem spotkania była sytuacja epidemiczna w regionie i stan opieki medycznej. Przyjęto wtedy stanowisko, którego Solidarność jednak nie podpisała. Dlaczego?
Nie poparliśmy tego stanowiska. Też trzeba dodać, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała w formie telekonferencji. Wcześniej odbyły się dwa posiedzenia prezydium, też w takiej samej formie, czyli zachowaniem tych wszystkich reżimów, a jednocześnie tak, aby jednak spotkanie się odbyło. O tyle to było istotne i uznaliśmy, że ważne jest, abyśmy się jednak spotkali, nawet nie mając kontaktu osobistego, żeby podyskutować o tej sytuacji, jaka jest w województwie pomorskim, o sytuacji związanej oczywiście ze stanem pandemii, z tym, w jaki ten stan pandemii ma wpływ na gospodarkę, ale też o tym porozmawiać, jak funkcjonuje służba zdrowia, jakie tutaj są potrzeby służby zdrowia, w czym można byłoby pomóc, na co zwrócić szczególną uwagę. Jak sama nazwa wskazuje, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, gdzie jeśli podejmujemy jakieś stanowisko, przyjmujemy jakąś decyzję, to robimy to w dialogu. A dialog ma służyć temu, żeby zostało wypracowane wspólne stanowisko. Dialog ma służyć temu, aby dochodziło do konsensusu, najczęściej oczywiście, tak jak w życiu, w drodze kompromisu.
To o jakie kwestie poszło, niestety, że nie doszliście do konsensusu?
Niestety stała się rzecz niedobra, oczywiście niedobra dla dialogu. Bo jeśli jest wola wszystkich stron do doprowadzenia do wspólnego stanowiska, do zawarcia kompromisu, do uzgodnienia jednej treści, nawet jeśli uważamy, że ta jedna treść ma jakieś tam braki, czy nie jest dość ostra, nie jest dość zdecydowana, to jednak ten konsensus i ten kompromis naprawdę jest dużą wartością. W sytuacji, kiedy mówimy o stole, przy którym zasiada strona rządowa, samorządowa, strona pracodawców i strona pracobiorców. I w tym przypadku akurat taka wola zawarcia kompromisu była w przypadku tego stanowiska. Nie było kontrowersji co do tez zgłaszanych do treści stanowiska, tylko uznano, że właściwie nie ma potrzeby prowadzenia dialogu tak naprawdę, nie ma potrzeby dalszego dyskutowania i w związku z powyższym postanowiono poddać to pod głosowanie. Czyli w mojej ocenie, przepraszam, doszło do takiego oto zdarzenia, że większością głosów postanowiono uznać, że ci, którzy chcą prowadzić dialog, tak naprawdę muszą się pogodzić z tym, że nasza racja jest po naszej stronie i ona jest ważniejsza, to my będziemy decydowali, jaka będzie treść. To mówię oczywiście w dużym skrócie, natomiast no, nie jest to najlepsza, nie rokuje to najlepiej o tak dla dialogu jako takiego. A jeszcze raz przypomnę, to jest instytucja, która w swojej nazwie ma Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. I tradycją też naszej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego było zawsze to, że jeśli wszystkie strony deklarowały chęć zawarcia kompromisu, uzgodnienia wspólnej treści, jeśli nie było co do proponowanych zmian w tekście, jeżeli nie było co do tez stawianych kontrowersji, nie było zarzutu, że one są nieprawdziwe, że są niezgodne ze stanem faktycznym, to do takiego kompromisu zawsze dochodziło, a w tak ważnym przypadku, przy dokonywaniu oceny funkcjonowania służby zdrowia i tych bolączek, z jakimi służba zdrowia musiała się zetknąć w trakcie pandemii, i też my wszyscy jako społeczeństwo, to co zauważaliśmy, no niestety doszło do takiego dziwnego zjawiska, że w mojej ocenie odrzucono dialog, przyjęto rozwiązanie głosowania większościowego, nie zwracając uwagi na to, że tak naprawdę stanowi to no, ucieczkę od tego, co jest najistotniejsze w dialogu, czyli konsensusu.
A jaka jest szansa, żeby poprawić sam dialog w Radzie Dialogu Społecznego?
Znaczy, no, dobrze byłoby, gdyby wszyscy zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego zechcieli prowadzić dialog. Jeżeli chcemy prowadzić dialog, to musimy mieć świadomość, że chcemy go prowadzić w jakimś celu. I tym celem głównym jest uzgadnianie stanowisk, przyjmowanie tych stanowisk wspólnie. Czyli doprowadzanie do sytuacji takiej, gdzie wydawałoby się strony, które no, z natury rzeczy są po różnych stronach ulicy, jednak zgadzają się w istotnych kwestiach przy wielu zjawiskach społecznych, gospodarczych, ale też i czasami politycznych. Przy czym tutaj warto pamiętać o tym, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jako taka, ona oczywiście ma ograniczone kompetencje i ograniczone możliwości oddziaływania, ale jej głos pokazuje, że w najważniejszych dla województwa sprawach potrafimy się porozumiewać i na te zjawiska, które mają miejsce w naszym województwie, a szczególnie tak ważne jak teraz to, co się działo, czy dzieje się w okresie pandemii, no, potrafimy na spokojnie, obiektywnie spojrzeć i zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązanie, przeciwdziałanie, czy jakieś propozycje, które na przyszłość potrafiłyby poprawić, uzdrowić sytuację, czy ją naprawić. No w przypadku tego typu postępowania, czyli no nie brania pod uwagę jednak zdania jednej, drugiej czy trzeciej strony, i to jeszcze raz powtórzę, zdania, któremu nikt nie był w stanie zarzucić, że ono jest nieprawidłowe, że jest nieprawdziwe, że jest niezgodne z prawdą. To nie będzie to droga, która będzie prowadziła do rzeczywistego, rzetelnego dialogu, która będzie ten dialog umacniała, a będzie no znowuż zniechęcała do dialogu, będzie zniechęcała partnerów do siebie, będzie stawiała nas na pozycjach, z których za chwilę będzie strasznie ciężko się wycofać. Taką sytuację już mieliśmy przecież jeszcze w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w wojewódzkich radach, wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, gdzie musieliśmy niestety my jako partnerzy społeczni zawiesić swoje uczestnictwo i przez 2,5 roku trwał głęboki kryzys, bo dialog instytucjonalny nie był prowadzony. Ale on nie był prowadzony właśnie dlatego, że jedna, druga czy trzecia strona arbitralnie usiłowała narzucać swoje rozwiązania, że taka czy inna strona usiłowała wprowadzać rozwiązania, nie zwracając kompletnie uwagi na to, że stanowiska partnerów społecznych są inne. Tak naprawdę traktując instytucję dialogu społecznego jako kolejną instytucję, w której będzie się komunikowało komuś swoje najmądrzejsze na świecie decyzje, bo my wiemy lepiej, co dla reszty będzie dobre.
Panie przewodniczący.
I tak jak wtedy protestowaliśmy, tak wtedy, teraz nie będziemy oczywiście protestowali, natomiast uważam, że jest to zła droga, że znowuż może dojść do sytuacji takiej, że ten dialog no, dotknie uwiąd po prostu.
Odpowiedział pan na ostatnie moje pytanie, którego nie zdołałam zadać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Ponad 1 800 000 000 zł wypłacono prowadzącym działalność gospodarczą i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych w ramach świadczenia postojowego, informuje ZUS. Z tej formy pomocy skorzystało już prawie 1 000 000 osób. Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Świadczenie może być wypłacane nie więcej niż 3 razy. W Sejmie kolejny etap prac nad tarczą antykryzysową 4.0. Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Finansów, która zajęła się poprawkami zgłoszonymi do rządowego projektu ustawy. Nowy pakiet przewiduje m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym, a do odsetek dopłaci Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowa tarcza antykryzysowa zakłada też przepisy antyprzejęciowe, osłonę dla samorządów i ułatwienia w prawie zamówień publicznych. Sejm ponownie zajmie się tarczą 4.0 w kolejnym dniu posiedzenia zaplanowanym na środę. W maju do urzędów pracy wpłynęło więcej ofert zatrudnienia niż w ciągu całego poprzedniego miesiąca, poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Stwierdziła, że jest to pozytywny sygnał świadczący o tym, że odmrażanie gospodarki powoduje zwiększenie liczby miejsc pracy i szans na szybki powrót na rynek przez osoby, które straciły zatrudnienie. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwala na organizowanie kolonii i obozów pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Resort opublikował wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Wprowadzono m.in. ograniczenia dotyczące liczebności grupy, a organizatorów wypoczynku zobowiązano do zapewnienia dostępności do lekarza. Specjalne wytyczne dotyczą obozów harcerskich. Chodzi m.in. o to, żeby uczestnicy obozów nie mieli kontaktu z osobami z zewnątrz. Jeszcze tylko dziś można rozliczyć się z podatku za ubiegły rok. W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczny okres rozliczeniowy wydłużono o miesiąc. Ponieważ 31 maja wypadł w tym roku w niedzielę, PIT można złożyć jeszcze dzisiaj. Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej apeluje, by ostatniego dnia rozliczać się elektronicznie i nie przychodzić do urzędu, jeśli nie jest to konieczne.
Jeżeli ktoś nie musi przyjść do Urzędu Skarbowego, to żeby tego nie robił w tym ostatnim dniu, ponieważ myślę, że będzie spory ruch. Pamiętajmy, elektroniczny PIT czeka, można z tego skorzystać. Jeżeli chcemy o coś dopytać, zawsze mamy kontakt telefoniczny.
Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, to usługa Twój e-PIT automatycznie wypełni i wyśle naszą deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Warto jednak dokładnie sprawdzić, czy z automatycznie wypełnionego PIT-u nie wynika kwota podatku do zapłaty. Dziś jest ostatni dzień na rozliczenie ewentualnej niedopłaty bez doliczania odsetek.
Ciekawostki.
W czasie pandemii wiele działań przeniosło się do internetu, również szukanie pracy. Surfowanie po portalach z ogłoszeniami to nie jedyny sposób, aby wirtualnie jej poszukiwać. O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy, która wspiera kandydatów na rynku pracy.
Gdzie w obecnych czasach szukać pracy?
Internet jest bardzo szerokim, pojemnym pojęciem, bo teraz pytanie, co rozumiemy mówiąc internet? Bardzo wiele osób, jak użyjemy tego stwierdzenia internet, pomyśli sobie najpopularniejsze portale z ofertami pracy. Mhm. No bo wydaje się to jasne, że wchodzimy na jest kilka takich portali internetowych, które wiodą prym. W Trójmieście mamy tak naprawdę pracy.pl, trójmiasto.pl i w zasadzie to są takie dwa, z których ludzie najczęściej korzystają. Natomiast problem polega na tym, że to są miejsca, w których są publikowane oferty, ale bardzo wiele ofert nie dochodzi do tego momentu, dlatego że po prostu rozchodzą się wcześniej. Teraz pytanie, jak być w tym wcześniejszym obiegu?
Właśnie.
Ja proponuję dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, żeby dobrze przyłożyć się do profilu na LinkedInie. Bardzo wielu kandydatów ciągle nie ma przygotowanego profilu. Nie wiem, czy to jest taka tajemna wiedza, natomiast rekruterzy przygotowują rekrutację właśnie w większości o LinkedIn. Opierają się na wyszukiwaniu kandydatów, bo często jest to dużo łatwiejsze dla nich niż zamieszczanie ogłoszenia. Jeżeli chcę na przykład dotrzeć do, dajmy na to, 10 kandydatów z mojej branży, to mogę zrobić jako rekruter dwie rzeczy. Mogę albo zamieścić ogłoszenie, które kosztuje, albo mogę wyszukać sobie te 10 osób na chociażby takim portalu społecznościowym jak LinkedIn i bezpośrednio do nich napisać, że to jest oferta, która jest dla nich. I teraz z perspektywy rekrutera, oczywiście fajnie, jeżeli rekruter zamieszcza ogłoszenia w internecie i ma do nich dostęp szeroki zakres osób. Natomiast prawda jest taka, że rekruterzy też cenią swój czas, też tego czasu mają mało, więc często wybierają to rozwiązanie. Jest ono i tańsze dla nich i często dużo bardziej skuteczne. Więc przygotować porządny, a taki naprawdę porządny profil na LinkedInie. Z dobrym zdjęciem, z informacjami, z swoim aktualnym doświadczeniem, wykształceniem, przygotowany w taki sposób, który będzie rekrutera zachęcał. No i właśnie dalej mamy kolejny element, czyli budowanie sieci społecznościowych, czyli sprawienie, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy. I teraz to nie jest rozwiązanie dla każdego, natomiast jest wiele osób, które na pewno gdyby wiedziało, to by było w stanie z niego skorzystać, czyli sprawdzenie, gdzie są firmy, które mnie interesują. Ja zawsze proponuję, żeby zrobić sobie taką listę firm, które są dla mnie, bo mają takie wartości jak ja, bo są dobrze zlokalizowane, bo są z mojej branży, bo mi w jakiś sposób imponują. To nie musi być olbrzymia lista, to może być lista na początek pierwszych 10 firm, które są dla mnie ważne. I teraz mogę zrobić dwie rzeczy tak naprawdę z tą listą. Po prostu zobaczyć, co te firmy robią w internecie teraz, kiedy jest pandemia. Być może część z nich ma bardzo słabą sytuację i w zasadzie wiadomo już, że nie ma sensu tam nawet aplikować. Mm-hmm. Ale być może jest część firm, które sobie świetnie w tej sytuacji radzą. Firmy bardzo chętnie publikują też informacje, jak sobie radzą, co robią. Możemy posprawdzać pracowników z tych firm, czy pracują zdalnie w domu. Naprawdę internet jest kopalnią wiedzy na ten moment. Po pierwsze, polubić profile społecznościowe firm, które nas interesują, żebyśmy mogli być cały czas na bieżąco z tym, co się u nich dzieje, bo też często firmy w ten sposób tam pierwszą drogę informują kandydatów o poszukiwaniach, więc to nas skraca, zanim firma zamieści ogłoszenie, to my już wiemy na przykład z Facebooka, że będą szukać osoby na takie stanowisko, jakie nas interesuje. Kolejny element jest taki, że warto jest firmę komentować, bo często, kiedy trafiamy już na rozmowę rekrutacyjną, to rekruter wie i kojarzy, że my jesteśmy tą, nie wiem, Kasią, Basią, Jolą, która przecież cały czas gdzieś z nami w tych mediach społecznościowych funkcjonuje. Mhm. Bardzo prosto w zasadzie, nie ma z tym żadnego problemu, żeby znaleźć osoby, które w tych firmach rekrutują.
Czyli warto.
Warto i warto pokazać, co nam się podoba, bo to też nie chodzi o takie klaskanie z boku, za którym nic nie idzie. Warto pokazać, co nam się podoba, warto pokazać, że merytoryczny element naszej dyskusji jest, że to nie jest tylko takie, okej, fajnie robicie, tylko że pokazać, co fajnie robicie, co ja na ten temat myślę. To naprawdę jest bardzo duży plus dla kandydata w rekrutacji. Internet tak, ale trochę próbujmy wyjść poza szablon.
Zawody związane z obsługą człowieka będą w przyszłości należały do ludzi. Tak uważa Maciek Borówka, prezes Taptic. Jednak będzie to współpraca ludzi z maszynami. Materiał Iwony Wysockiej.
Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że zawodem przyszłości, który będzie popularny za 5, 10, 50 lat, nie będzie zawód całkowicie nowy, tylko będzie to jakaś zasadnicza zmiana zawodów, które istnieją już dzisiaj. Jeżeli popatrzymy na historię w ogóle pracy na świecie i na to, co się dzieje ostatnio, no to widać wielką automatyzację i wielkie zastępowanie ludzi maszynami, robotami czy komputerami, ale jednak jest cały szereg zawodów, które zawsze były i będą robione przez ludzi. To są wszystkie zawody związane z obsługą człowieka. I teraz, jeżeli popatrzymy na lekarza przyszłości, moim zdaniem w przyszłości nadal będzie istniał lekarz, ale nie będzie to osoba, która będzie musiała znać się idealnie na medycynie i proponować klientom idealnie dopasowane terapie, a raczej osoba, która będzie obsługiwała z jednej strony maszynę mającą całą wiedzę medyczną, a sama koncentrować się będzie na tych kwestiach miękkich, jak pacjentowi przekazać złą informację, jak pacjenta zmodyfikować do walki i tak dalej. Czyli zawody przyszłości to zawody, które będą opowiadały osobom pewną historię, sprzedawały pewne pomysły, pomagały tym osobom, będąc bardzo mocno wspieranymi z tyłu przez maszyny. Nie będzie zupełnie nowych zawodów. Znaczy też pewnie będą, ale jednak lwia część pracy będzie nadal taką pracą. Dalej będziemy mówić, że idziemy do lekarza i idziemy do sklepu.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.